każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
A w studiu radni wojewódzcy Helena Chatka, Porozumienie.
Dzień dobry.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Oczywiście Wielki Piątek, myślę, że nie będziemy się mocno
krzyczeć, nie będziemy.
Ale temat ważny, bo strajk nauczycieli to jest temat bardzo, bardzo poważny. Jak Państwo oceniają to, co do tej pory się w tej sprawie wydarzyło? Aleksandra Mrozek.
Panie redaktorze, rzeczywiście temat jest bardzo ważny i szkoda, że zbliżające się święta nie pozwolą nam wszystkim Polakom odpocząć, bo niestety w tyle głowy będziemy mieli strajk nauczycieli. Co do tej pory się wydarzyło? Myślę, że to bardzo długa historia, bo tak naprawdę zapowiedź tego, co dzisiaj ma miejsce, to jest grudzień ubiegłego roku, gdzie były wyraźne sygnały, jesień właściwie ubiegłego roku, że nauczyciele bardzo słusznie domagać się będą w sposób konsekwentny wynagrodzenia takiego, jak przystoi otrzymywać za ciężką pracę, bardzo odpowiedzialną pracę. No i za ten potencjał, który mamy, jesteśmy wykształceni, wielu z nas ma kilka studiów podyplomowych, najwyższe stopnie awansu. No niestety wynagrodzenie jest upokarzające. Potem była cała akcja związana z długą, trudną procedurą przystąpienia do strajku. I to jest dla mnie czas bardzo stracony. Bo gdybyśmy zaczęli rozmawiać poważnie o problemach oświaty, bo płace są jednym z jej elementów, to nie zaszlibyśmy już prawie w ślepy zaułek, w którym się znajdujemy.
Ja ale kto jest bardzo, w tym ślepym zaułku,
w ślepym zaułku jest tak naprawdę rząd, który nie umiał poradzić sobie z problemem, jakim jest umiejętność rozmawiania i słuchania, negocjowania. Niestety przyjął taką bardzo butną postawę, ignorując nauczycieli, bo pani minister, ani pani Beata Szydło, pani premier tak naprawdę unikały tego dialogu, który jest podstawą funkcjonowania wszystkiego, wypracowywania takiego stanowiska, które jest w stanie pogodzić dwie strony, bo wiadomo, żeby ono było przyjęte, to musi być wola dwóch stron. Położona propozycja w bardzo trudnym czasie, kiedy się tak naprawdę już strajk rozpoczął, późnym, no w żaden sposób nie odpowiadała na oczekiwania nauczycieli, czyli podwyżka. W międzyczasie, szanowni państwo, pokazał rząd, jakimi ogromnymi zasobami pieniędzy dysponuje. Czy one są faktycznie zasobami, czy to jest potrzeba, tylko okoliczność wyborcza, to jest jakby jedna strona, ale rozdano i dano wszystkim, pomijając nauczycieli. Ja rozumiem, że konwencje mają swój charakter, ale w międzyczasie, kiedy nie potrafimy rozwiązywać, rozmawiać z nauczycielami, to takie upokarzające, żeby móc powiedzieć podczas jednej konwencji, że damy, to tak w przenośni, bo wiemy, że są to inne środki na krowy i świnie. To było takie upokorzenie, to taki nie tak, to brak wyczucia w tym momencie. Jeżeli idzie najbardziej wyrazisty polityk Prawa i Sprawiedliwości, który przygarnia w ciągu roku kilkaset tysięcy złotych i mówi, że pracuje dla idei, no to jakby traktował nauczycieli, ale też przecież wszystkich Polaków, jak jakieś ułomki, które nie widzą i nie wiedzą, w czym funkcjonuje. Ja mam głęboką nadzieję, że rząd pozwoli odpocząć, nie pozwolił na święta, ale w najbliższym czasie. I już ostatnie kończę, bo jako nauczyciel wiem, że dużo mówię. Panie redaktorze, ostatnia propozycja, która brzmi tak. W 2020 roku nauczyciel dyplomowany dostanie 125 zł netto za 8 dodatkowych godzin w miesiącu. Policzyłam, wie pan, to jest 15 zł z perspektywą roku, kiedy bym je otrzymała. Jest to upokarzające, bo jak pan wie, żeby poprosić kogokolwiek do skopania ogródka i zaproponować mu 15 zł za godzinę, to myślę, że roześmiałby się w twarz każdemu, kto taką propozycję złożył. Dlatego brakuje w mojej ocenie takiej kultury dialogu, takiego poważnego potraktowania strony. Pieniądze i wreszcie rozmowy na temat oświaty, bo pani minister wprowadziła reformę, a dzisiaj mówi, że chce rozmawiać o oświacie, prowadzić debaty na temat oświaty. No coś tu jest nie tak ze strony pani minister i z panią minister.
Z podziwem słucham takiego długiego wystąpienia.
Bo to z serca robię pani radna. Po prostu serca, z potrzeby serca, ducha i rozumu.
Dziękuję bardzo za komentarz. Teraz przejdźmy do faktów, bo pan redaktor zadał konkretne pytanie, jakby prosząc nas o podsumowanie.
O ocenę tego, co się do tej pory...
I ocenę tego, co dotychczas się wydarzyło. Ja uparcie powtarzam i ludzie, którym na sercu leży dobro dzieci, rodzin, że... Nie ujmując oczekiwaniom nauczycieli i szanując prawo do strajku, ogromne wątpliwości budzi u mnie, ale też u innych osób, moment przeprowadzania tego strajku. I efekt taki, że dzieci stały się zakładnikami sporu dorosłych. Na szczęście odbyły się egzaminy gimnazjalne, odbyły się egzaminy, którymi objęto ci zostali ośmioklasiści, ale bardzo, bardzo źle brzmi straszenie, że nie odbędą się matury. Trzeba prowadzić dialog, trzeba rozmawiać i taki dialog będzie dalej kontynuowany po świętach wielkanocnych. Przecież wtedy zbiera się okrągły stół, gdzie chciałabym podkreślić, że bardzo dobrze, że strajk stał się takim punktem początkowym do prowadzenia debaty na temat przyszłości oświaty polskiej, bo ona ciągle przez ostatnie lata ciągle tam zmiany były i dobrze, że do tej debaty też zaprasza się rodziców, bo proszę mieć świadomość tego, nie zakwestionują tego państwo, że w pierwszej kolejności to my rodzice mamy prawo wychowywać nasze dzieci w takich wartościach, w które wierzymy, a szkoła to uzupełnia. A tutaj w tym sporze, którego stronami jest rząd i stroną jest strona związkowa, jedna strona związkowa reprezentująca nauczycieli, ale tylko jedna strona, bo Solidarność podpisała porozumienie, że w tym sporze nie bierze się pod uwagę dzieci i nie bierze się pod uwagę rodziców w kontekście momentu, w którym ten protest jest prowadzony. Także tyle tytułem podsumowania. Także chciałabym zaapelować z całym szacunkiem do zawodu nauczyciela, bo państwo kształtujecie ludzi i mając świadomość tego, że oczekiwania państwa są słuszne, tylko one musi być realny czas na ich spełnienie. Apelujemy, żebyście państwo po prostu zawiesili strajk i żeby potem można było dalej rozmawiać.
Czy mogę się odnieść?
Na chwilę będziemy dalej dyskutowali, ale niech wszyscy po kolei zabiorą. Rozumiem. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
No, ja myślę, że należy jakby spojrzeć i jakby właściwe proporcje zauważyć i właściwą miarę tutaj przyjąć, bo no my tu występujemy jako radni sejmiku, jako samorządowcy i mamy cały szereg różnych innych zadań i jakby komentarz nasz do tego sporu pomiędzy grupą pracowników reprezentowanych przez dwie centrale związkowe, czyli nauczycieli i stronę rządową, no to my tu nie jesteśmy stroną, tak? I nasze stanowiska, czy nasze tutaj komentarze, jakby no możemy się do tego odnosić, ale to nie są zadania, którymi się zajmują radni sejmiku. I trochę to jest trochę to jest tak, że
za chwilę będzie.
No z samej wypowiedzi pani radnej Mrozek wynika jakby takie emocjonalne zaangażowanie, jeśli nie powiedzieć zacietrzewienie w tej wypowiedzi pani radnej.
Też się
było, był cały szereg przytyków do rządu, rząd w ciemnej uliczce i inne tego typu oceny. I myślę, że wywołanie tego tematu na ostatniej sesji sejmiku, a pewnie wypowiedź pana radnego Marcinkiewicza za chwilę potwierdzi moje słowa, że będzie jeden wielki atak na rząd i zainteresowanie radnych, 18 radnych sejmiku, którzy zainicjowali ten apel, który tam generalnie był takim zawołaniem, żeby ten strajk się toczył dalej, tak to też wynikało z wypowiedzi na sejmiku, to tego typu działania wskazują jednak na kontekst polityczny. I o ile większość nauczycieli po prostu oczekuje podwyższenia swoich wynagrodzeń, o tyle zaangażowanie polityków czy radnych sejmiku wskazuje na jeden cel, na to, żeby wykorzystać ten strajk, no z takimi ważnymi postulatami, bo przecież wszyscy chcemy, żeby ludzie w Polsce zarabiali więcej i żeby nauczyciele zarabiali więcej. Jest jakby podgrzewany ten strajk i jakby pojawia się ten cel polityczny.
Bo rozumiem, że w tej chwili mówi pan o stanowisku lubuskiego sejmiku w sprawie strajku.
Mówię o stanowisku tych 18 radnych, no bo to też ci radni nie chcieli przyjąć wspólnego stanowiska. To byli radni tylko z tych ugrupowań, które można zaliczyć do totalnej opozycji, którzy chcieli podgrzać atmosferę. Nie czuło się w tej dyskusji jakiejś takiej chęci wezwania do zawieszenia strajku, do refleksji, do dążenia do porozumienia, że przecież to jest cel główny, żeby rząd i związki zawodowe mogły się porozumieć. I też chciałbym dobitnie zwrócić uwagę, że w żadnym zdaniu mojej koleżanki, którą bardzo szanuję, pani radnej Mrozek, nie było takiej troski o finanse państwa, tak? Były jakieś pretensje, że rząd przeznacza pieniądze na dzieci, przeznacza na emerytów, że przeznacza na młodych ludzi, którzy nie będą musieli płacić podatku. Więc tutaj wyraźnie no, można odnieść wrażenie, mam nadzieję, że się mylę, że jest takie marzenie, żeby ten strajk trwał do wyborów wrześniowych i wtedy będzie wszystko w porządku. Bez takiego zrozumienia dla dolegliwości tego strajku, właśnie dla uczestniczących w tym strajku, bo nie ma nic gorszego jak porzucenie dzieci czy pozostawanie w takiej bierności. No, ludzie potrzebują aktywności, również aktywności zawodowej i po prostu jestem przekonany, że niemal wszyscy, którzy nauczyciele, którzy uczestniczą w tym strajku, odbierają to jako dolegliwość i raczej oczekują porozumienia, kompromisu, niż jakiegoś boju, który miałby trwać miesiącami w ramach idei strajku bezterminowego. Kto to teraz w ogóle ogłasza takie strajki? Strajk bezterminowy to trochę przypomina działania robotników w XIX wieku, którzy jak protestowali przeciwko kapitalistom, to niszczyli swoje maszyny. Tutaj ofiarą niestety padają dzieci i rozumiejąc potrzebę, żeby nauczyciele zarabiali więcej, niestety to też trzeba mieć na uwadze i to, że to jest nasze wspólne państwo i musimy również patrzeć na budżet państwa, na jego zbilansowanie i jego możliwości, przy czym mamy już propozycję, że te podwyżki będą osiągnięte będą do być może nieco później niż są oczekiwania strony związkowej.
Kazimierz, przepraszam, Mirosław Marcinkiewicz.
Właśnie.
Rozmawialiśmy przed programem.
Po pierwsze, szanowni państwo, prosiłbym kolegę radnego, żeby nie mówił o tym, co ja za chwilę powiem, bo to już się w głowie nie mieści, żeby coś takiego prezentować. Po drugie...
Jest pan powtarzalny, panie Mirosławie.
Ja panu nie przeszkadzam.
Właśnie,
proszę
nie
mi powiedzieć
sobie.
I proszę nie mówić, co ja powiem, bo ja nie mówię, co pan powie. Ale wracając do rzeczy.
Po
drugie,
że
stanowisko sejmiku,
sejmiku
zostało podjęte dlatego, bo strajk nauczycieli tu teraz się toczy. Radni sejmiku podjęli taką decyzję i jest to stanowisko sejmiku, kolego radny, a nie jakichś tam radnych. I po trzecie i najważniejsze. Tak, mamy problem ze szkołą. Stanęliśmy pod ścianą w tej chwili. I jest tu kilka przeróżnych elementów. Po pierwsze, coś, co miało być reformą, okazało się jednym wielkim chaosem. Organizacyjnym, programowym i o tym wiedzą i nauczyciele, i właściwie rodzice, obserwując, jakimi obciążeniami poddawani są w tej chwili uczniowie, co muszą spełnić, jak muszą działać. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy, panie redaktorze, o trosce, bo ja słyszę ciągle troska o dzieci. Oczywiście, ona jest oczywista, tylko jedna rzecz. Z jednej strony troska, a z drugiej strony oddajemy te dzieci na pół dnia w ręce ludzi, którzy zarabiają nieco ponad najniższą krajową. No przepraszam bardzo, większej niekompetencji to ja nigdzie nie widziałem. Gdy wybieram lekarza, bo potrzebuję się leczyć, to szukam fachowca. A nauczyciel to co? To ma być ten, który rzuci mu się tam cokolwiek? A mówię to w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje w kraju. Płace wzrosły. Wzrosły we wszystkich grupach zawodowych.
Czyli w pana...
I dlaczego nauczyciele zostali z tyłu? Czyli ja tego nie rozumiem.
Pana opinii opozycja nie wykorzystuje tego tematu politycznie?
Wie pan co, wszystko jest polityką i nie jest polityką. Jeżeli taka ogromna rzesza nauczycieli strajkuje, ważna grupa zawodowa, jeżeli słyszymy, że właśnie co z naszymi dziećmi, tak, ja też się tym martwię, ale chciałbym, żeby nauczyciele zostali potraktowani odpowiednio przez rządzących. Ja nie widzę żadnej chęci do prowadzenia do porozumienia, do zaproponowania czegoś. Panie redaktorze, szanowni państwo, ostatnia propozycja rządu, ta, która padła, oznacza, że właściwie to nauczyciele tracą na tym, a nie zyskują. No,
ostatnią propozycją taką na gorąco to jest okrągły stół, który ma odbyć się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po
świętach. I w obecności pana premiera.
24 tego kwietnia. Tak, oczywiście.
I panie redaktorze, i czy ten okrągły stół spowoduje wzrost płacy nauczycieli?
No ale Sławomir Broniarz już chyba zdaje...
Ale strajk przecież trwa. No przecież właśnie nie mamy co zrobić z dziećmi. Dzieci nie mogą iść do szkoły. Najwyższa pora, żeby wypracować jakieś... Ja zauważam, że strona związkowa no jednak spuściła nieco z tonu. Daje pewne propozycje, które są łatwiejsze do przyjęcia i mogłyby być dobrym początkiem do właśnie kolejnych rozmów, które w pełni się zgadzam, są potrzebne.
Aleksander Mrozek.
Jeżeli można, to najpierw się odniosę do wypowiedzi pani radnej Chatki. Chcę powiedzieć, że oświata funkcjonuje tak, jak mało która instytucja z ściśle określonym kalendarzem roku szkolnego. W związku z tym, że zbliżały się terminy egzaminów kolejno, gimnazjalisty, podstawowej szkoły i matura, to rzecz oczywista, a przynajmniej powinna być oczywista dla pierwszego nauczyciela, jakim jest minister edukacji. Nie było to jasne dla pani minister, ponieważ czas działał na korzyść ministerstwa, a ministerstwo rozmów i rząd nie podejmował. Jeżeli chodzi o zarzut dotyczący jakby naszej beztroski nauczycieli o dzieci, to jest to rzecz, której nikt, proszę darować za ostre słowa, no zdroworozsądkowo podchodząc nie przyjmie z uwagi na to, że to właśnie w trosce o dzieci, o jakość ich kształcenia, o możliwość kształcenia kolejnych roczników, ten strajk, ta akcja została podjęta. Mówimy dość chaosowi w szkole, mówimy dość wywracania do góry nogami naszego warsztatu pracy i gardzenia nami, proponując nam rozwiązania do zaakceptowania. A odnosząc się do wypowiedzi pana Kazimierza, to muszę powiedzieć, że w tej wypowiedzi dostrzegłam, że pan radny Łatwiński widzi też problem finansów. No nareszcie zaczyna Prawo i Sprawiedliwość myśleć o tym, jak rozrzuciliśmy pieniądze, a teraz co dalej zrobić. Kombinujemy, jakie to podwyżki i na jakie artykuły zaproponować od nowego roku. Co do okrągłego stołu na stadionie, no to co to? To ma być show? Czy to ma być poważna rozmowa? Na stadionie, w obecności kilku tysięcy uczniów, potoczy się dialog, rozmowa. Pan minister, pan premier miałby nie szkodzić. Nam się też nie podoba zachowywanie.
Ja już wyjaśniam, bo bardzo chciałem, pani radna, bardzo chciałbym...
To nie ma dialogu w ogóle.
Żebyśmy trzymali się... Ja tylko powiem słuchaczom, bo nie każdy może wiedzieć, dlaczego Stadion Narodowy, bo pierwszą propozycją był Pałac Prezydencki. Ale stwierdzono, że po prostu wszyscy się nie pomieszczą.
Za mała widownia, czyli co? Pod widownię, czy siadamy do stołu, merytoryczne strony i rozmawiamy?
Prowadźmy normalny dialog. Bo
prowadzimy, pani radna, pani brakuje argumentów i dlatego pani próbuje mnie ustawić tutaj.
Nie, tu nikt, mam nadzieję, nikogo nie próbuje ustawić, ale ja zapytam, bo takie pytanie pojawiało się także w wielu komentarzach. Myślę rodziców, bo nie widziałem tam żadnych polityków, chociażby na naszym Facebooku, też którzy pytają o matury, bo Sławomir Broniarz odpowiedział na pytanie, czy matury są zagrożone, czy jest to realne zagrożenie. Sławomir Broniarz odpowiedział, realne? No, moim zdaniem tak. To teraz pytanie, czy jest to właściwy nacisk na rząd? No bo jednak mówimy tutaj o konkretnych przypadkach jednostkowych, poszczególnych uczniów, którzy myślą o swojej przyszłości.
Obawa rodziców, absolwentów tak naprawdę za chwilę, bo staną się absolwentami i nas nauczycieli jest ogromna, ale poważnie traktujący rząd i ministerstwo nauczycieli nie proponuje w dniu 26 okrągłego stołu, a nie mógł zrobić tego wcześniej, nie wiadomo z jakich okoliczności, kiedy wie, że to jest ten ostateczny termin, do którego powinny odbyć się rady klasyfikacyjne. To
ale
jest
ma pani
dopiero
wrażenie, że jedna i druga
obłuda.
Strona trochę się szczypie, bo z jednej strony mamy Sławomira Broniarza, który się fotografuje z politykami opozycji, z drugiej strony mamy polityków PiSu, którzy się usztywniają po takim czymś?
Rząd się musi uszczypnąć, żeby dotarło do niego, dlaczego nie zrobił wcześniej okrągłego stołu, kiedy trzeba było rozmawiać. W ostatni dzień terminu Rady Klasyfikacyjnej. Czyli co? Nie chciał. Gramy niestety na tym boisku, zakopiemy się, w sensie takim, że zakopie się rząd. No a to jak państwo nie wiedzieliście? Jak państwo prowadzicie politykę oświatową, skoro wy nie znacie kalendarza edukacyjnego, kalendarza szkolnego? Wy nie wiedzieliście, że to jest ostatni dzień. To świadczy rzeczywiście o merytorycznej stronie.
Ci, którzy będą rozmawiali podczas okrągłego stołu, wiedzą. Natomiast
a my nie musimy wiedzieć, bo my jako dyskutujemy, bo to ta przestrzeń jest nie do końca w kompetencji radnych, ale każdy też, wszyscy też obserwujemy,
dlatego
co się
dzieje.
Dlatego
trzeba słuchać tych, którzy mają merytoryczną wiedzę.
Pani radna, ja myślę, że trzeba zacząć prowadzić dialog w czasie tej rozmowy dzisiejszej, dlatego,
no to,
że wtedy...
odpowiedziałam pani tutaj stanowisko.
Ale dialog w sensie takim, żeby siebie wzajemnie słuchać, bo myślę, że łatwiej wtedy się rozmawia. Więc wracając do dyskusji na temat sytuacji w oświacie, ja będę podkreślała bardzo mocno, bardzo ważne jest, żeby doszło do kompromisu i odsunięcia polityki od negocjacji, które są prowadzone pomiędzy rządem a związkami zawodowymi. Niedobrze jest, jeżeli polityka wkrada się w te negocjacje, a wyraźnie widać było to, co się działo w ciągu ostatnich dni w naszym województwie, w sejmiku, że ta sytuacja bardzo trudna i dla nauczycieli, i dla rządu, jest wykorzystywana politycznie. Mam na myśli wybory do Europarlamentu, ale też następne wybory. Myślę, że nauczyciele nie chcieliby, żeby... Chciałabym, żeby
ale
nauczyciel...
to pani radna pozwoli, że ja też będę mógł się wypowiedzieć.
Tak, bo nikt nie może...
Ja pozwolę.
Tak.
No i oczywiście pan redaktor.
W związku z tym, ponieważ część radnych sejmiku wyraziła swój pogląd w formie oświadczenia w sprawie, która na dobrą sprawę nie jest sprawą dotyczącą samorządu województwa lubuskiego, więc myślę, że to trzeba potraktować jako takie opinie osób zaangażowanych, też emocjonalnie, co dzisiaj słychać w tą sprawę, ale to nie mówmy, że to jest stanowisko całego sejmiku, bo to nie jest stanowisko...
Jest to stanowisko sejmiku naszego województwa. No nie zaprzeczajmy, nie mówmy, że białe jest czarne i odwrotnie.
To za chwilę będzie pan mógł się odnieść, dokończy Helena Hatt.
My uważamy, że trzeba dać dobre warunki do negocjacji pomiędzy rządem a związkami zawodowymi. Jest określony termin spotkania przy okrągłym stole po świętach. Mam nadzieję, że dojdzie do kompromisu i bardzo dobrze, że rozmawiamy też o przyszłości oświaty i naprawdę trzymam kciuki za maturzystów, żeby nie musieli się denerwować o egzaminy maturalne i potem co o swoją przyszłość, i apeluję do opozycji. Moi państwo, nie łączmy kampanii z tym sporem, z tym strajkiem, bo nic dobrego z tego nie wyniknie dla nauczycieli.
Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
No, jeśli chodzi o Stadion Narodowy, bo państwo tu czepiacie się każdego punktu, jakby, żeby zakwestionować w ogóle i krytykować rząd. Bo Stadion Narodowy dysponuje bardzo nowoczesnymi obiektami konferencyjnymi. Prawdopodobnie tam się odbędą te rozmowy. Nie wyobrażam sobie, żeby to było gdzieś indziej. Więc akurat taka nowoczesna infrastruktura tam się znajduje, a jest w neutralnym miejscu. Tu chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Bo mamy jakby jedno dobro. Takim dobrem, uważam, jest to, żeby nauczyciele godziwie zarabiali, nauczyciele w Polsce, żeby godziwie zarabiali. I mamy drugie dobro, niezwykle ważne, to jest konstytucyjne prawo do edukacji uczniów. I tutaj nie może być tak, że walcząc o jedno dobro, narusza się prawa innych osób, to znaczy młodzieży, dzieci, które tutaj w tej sytuacji są w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony mamy całą machinę związków, dwóch związków zawodowych, tak, wsparcie propagandowe, a z drugiej strony uczniów, którzy przeżywają wielkie emocje i straszy się ich, że może nawet będą musieli powtarzać rok szkolny i że nie otrzymają, nie będą dopuszczeni do matury. Więc jakby wszyscy mamy prawa w Polsce, tak? Natomiast walcząc o swoje prawa nie wolno naruszać praw innych i mam nadzieję, że to uda się obydwu stroną, a szczególnie tej stronie związkowej, zrozumieć, że chcąc wykazać się jako ta strona, która jest skuteczna w rokowaniach, musi się liczyć z tym, że rząd musi stać też na straży tego do drugiego dobra. Dlatego jestem przekonany, że egzaminy maturalne się odbędą, dlatego że Polska nie może być jakimś krajem anarchii i chcemy, żeby nauczyciele więcej zarabiali, godziwie zarabiali, ale tak samo chcemy, żeby wszyscy pracownicy w Polsce więcej zarabiali, bo niestety nasze płace są cały czas kilkukrotnie niższe po 30 latach transformacji niż w Europie Zachodniej i to jest problem całej naszej gospodarki i musimy sobie z tym poradzić. Dziękuję.
Mirosław Marcinkiewicz.
Wróćmy do początku, czy źródła naszej dzisiejszej dyskusji i audycji, do stanowiska sejmiku. Sejmik naszego województwa samorząd naszego województwa podjął określone stanowisko, właśnie popierające nauczycieli, więcej wzywające do rozmów. Tak tutaj pani radna Chatka polityczne. Powiedziała o kompromisie. Tak, potrzebny jest kompromis, potrzebne są rozmowy i jednoznacznie to podkreślam, że ja się bardzo cieszę, jestem dumny, że nasz sejmik takie stanowisko podjął. Dodam, podobnie jak, bo tu pan radny bodaj powiedział, że to nie sejmik powinien podejmować. Podobne stanowiska zajęły chociażby senaty niektórych uczelni, inne organizacje. Tak, bo wszyscy troszczymy się o edukację, troszczymy się o nasze dzieci i chcemy, żeby ta sprawa była załatwiona.
Ostatnia podwyżka za rządów Platformy dla nauczycieli była w roku 2009?
Nie. 2011. Na mocy uzgodnień najpierw te podwyżki dostali nauczyciele, później w ciągu kolejnych 4 lat podwyżki takie były realizowane na uczelniach wyższych, bo wiadomo, nie wszystko można zrobić.
To co za ten robiło przez 4 lata?
Przez które 4 lata?
Znaczy, przepraszam, nie 4.
Panie redaktorze, ZNP, jak ja sobie odtwarzam różne wieści, właśnie tak mocno, począwszy od grudnia zeszłego roku, podnosiło sprawę, która do dzisiaj nie jest rozwiązana.
W wakacje.
Panie redaktorze, to wróćmy znowu do źródeł. Miała być wielka, wspaniała reforma, przebudowa naszej szkoły. No przecież to są słowa nie opozycji, tylko pani minister Zalewskiej. Wszystko jest wspaniale, wszystko jest okej, przygotowane. A co mamy dzisiaj? Problem z odbyciem matur i innych egzaminów to jest zadanie rządu. No przepraszam bardzo, nie pojedynczego nauczyciela.
Nauczyciele strajkują.
No ale panie doktorze, chwileczkę. Nie pojedynczy nauczyciel odpowiada za to, prawda? Czy ktoś z nas sądzi, że nauczyciele są przeciwko swoim uczniom? No chyba trzeba by było nierozsądnym, żeby w ten sposób w ogóle zakładać. Ale właśnie wracając do rzeczy. Źle przeprowadzona, fatalnie przeprowadzona reforma, która spowodowała taki stan. Wiele innych zniszczeń, ale też i bunt nauczycieli, którzy wreszcie powiedzieli dosyć.
A słyszał pan odpowiedź a propos takich uwag dotyczących reformy, bo można się z nią zgadzać albo nie, a minister edukacji odpowiada, że Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami miało to w swoich propozycjach, wygrali wybory. I zrealizowali.
Miało w swoich propozycjach, że rozmontuje w ogóle system edukacji, że zrobi fatalną reformę. No jeżeli tak, no to gratuluję, ale miało być zupełnie inaczej, a jeszcze zobaczymy, co będzie ale we wrześniu, kiedy te liczne roczniki pójdą do szkoły.
A dzisiaj Koalicja Europejska podpisała deklarację na rzecz oświaty i tam padła taka informacja, że podwyżka wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 30% w 3 latach, pierwsza od 1 stycznia 2020 roku. W 3 latach po 30% to jest 10% w roku.
I bardzo dobrze. No jest konkretna propozycja.
Właśnie. A ile teraz rząd proponuje?
15 przecież.
14.
No, 14.
Jak dodając to 14. Tak.
No to prosty, ale to nie jest prosty rachunek, bo trzeba patrzeć, jak te podwyżki w kolejnych
nic nie jest prosty
terminach.
Rachunek, bo ja kiedyś próbowałem ze związkowcem dojść, ile kto zarobi i jak zobaczyłem nauczyciel kontraktowy, mianowany, to jest naprawdę bardzo poważne liczenie. Bynajmniej...
Redaktorze, nauczyciele pokazywali swoje paski. No nie ma nic innego, jak pasek, na którym jest wydruk kwoty i zgodzimy się chyba wszyscy, jak tutaj siedzimy, ale... że niektórzy z nich dostają pieniądze.
Śmieszne pieniądze.
O, właśnie. To są śmieszne. To nawet ja nie muszę mówić.
Ale my nie kwestionujemy, że trzeba zrobić podwyżki.
Czyli co?
Dla nauczycieli i te propozycje zostały nauczycielom przedłożone przez stronę rządową. Tylko czas dochodzenia do tego poziomu, który uznamy za przyzwoity. I to, co zaprezentowane zostało w programie, jeżeli chodzi o Koalicję Europejską, to my wszyscy słyszymy, że to bardzo zbliża się do propozycji, które rząd przekłada nauczycielom.
Jest radykalnie
inny. Jeżeli można.
Można też jedno zdanie.
Jeżeli już mówimy o odpowiedzialności, proszę pamiętać, że rząd musi działać odpowiedzialnie.
To jest prawda.
Jeżeli obieca pieniądze, podwyżki obieca, to te pieniądze muszą być wypłacone. I spór, który się toczy, dotyczy okresu dochodzenia do pewnego poziomu wynagrodzenia, który będzie zadowalający dla nauczycieli. I ja uważam, że naprawdę trzeba pozwolić związkom zawodowym i stronie rządowej pozwolić na prowadzenie negocjacji, a inni nie powinni upolityczniać tej dyskusji,
tego, co się dzieje.
Ale w pani opinii, zwracam się do Henhatki, tak. Rząd też nie robi troszeczkę, nie szczypie związków zawodowych, nie Solidarność, tylko mówię o tych dwóch, które jeszcze protestują?
Nie no, moi państwo, generalnie dwie strony...
Walka PR-owska trwa.
Trwa walka PR-owska, wkomponowana w wybory do Europarlamentu i przyszłe wybory do Sejmu. I to jest jakby ten tragizm tej całej sytuacji. Jeżeli by się udało odsunąć politykę, na ile to jest możliwe, na jakiś czas przy negocjacjach ze stroną związkową i jakby zgodnie z zasadami prowadzenia negocjacji tą sprawę uporządkować, myślę, że łatwiej by było się dogadać.
I jeżeli można, zgadzam się z panią radną na temat tego, że rząd musi postępować odpowiedzialnie. Niestety nie postępuje odpowiedzialnie. Jeżeli chodzi o zaangażowanie czy emocje tutaj stron, to naturalną rzeczą, że osoby, które są zaangażowane, czyli rozumieją problem, no to wyrażają emocje. Natomiast brakuje zupełnie emocji, brakuje zupełnie zaangażowania po stronie rządu. Upolitycznianie zajmowania stanowiska w kwestii problemu, jakim jest oświata, bo sama pani radna powiedziała, że to jest tragizm tego momentu, w którym się znajdujemy. I tu też jest zgoda. To jest rzeczywiście sytuacja tragiczna, do której doprowadzono nas, nauczycieli, uczniów, rodziców, no i wreszcie konsekwencje poniesie to ekipa rządząca. Szanowni państwo, co się złożyło na to, że to skumulowało się wszystko? Skumulowało się w tym sensie, że zapowiadana reforma przez Prawo i Sprawiedliwość w przypadku wygranej, bo była wygrana, miała prawo być realizowana, ale trzeba było ją przygotować rzetelnie, a nie na kolanie, jak wszystko, czego jesteśmy świadkami. Reformy edukacji na kolanie się nie dało przygotować i dzisiaj mamy najlepszy dowód tego, a od września dwa roczniki, to państwo sami zobaczą. Kumulacja to rzeczywiście podwyżki rozdawane na prawo i lewo dla wszystkich, oprócz nauczycieli. Kumulacja to fakt, że inflacja jest tak goniąca, że te pieniądze, które nauczyciel otrzymuje, realnie one mają o 30% mniejszą siłę nabywczą. Plus ignorancja, plus lekceważenie, plus nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków powodują, że skumulowały się w nauczycielach już wszystko, co było możliwe, ale nie tylko w nauczycielach, w rodzicach i uczniach, którzy bardzo gorąco popierają środowisko oświatowe, tworzą środowisko oświatowe i popierają nauczycieli.
Kazimierz Łatwiński, bo czas nam się kończy.
Chciałem zwrócić uwagę, na ile ja rozumiem sytuację, to jest to strajk, który ma na celu podniesienie płac w oświacie. Natomiast od państwa słyszę krytykę przeprowadzonej przez rząd reformy samorządowej i państwo się na tym koncentrujecie, starając się politycznie dołożyć rządowi i dodatkowo jeszcze gracie takim argumentem, że jest w Polsce chaos, a czy to nie należy odwrócić sytuacji i czy to właśnie nie wyjaśnia tego politycznego zaangażowania polityków totalnej opozycji, podłączenia się pod ten strajk po to, żeby właśnie atakować rząd za reformę, za to, co cały czas ci politycy robili. W mojej ocenie wśród strajkujących jest ogromna rzesza tych, którzy reformę popierali, tych też, którzy reformę nie popierali, byli jej przeciwni. Natomiast to nie jest celem i przedmiotem tego strajku.
Mirosław Marcinkiewicz.
W okresie przedświątecznym, no dzisiaj jest Wielki Piątek, to wypadałoby też powiedzieć, ja na to liczę, na kompromis, na to, że może jednak strona rządowa weźmie pod uwagę, że wszystko jest polityką, tak nawiasem mówiąc do tych słów, które przed chwilą padły od pana radnego Łatwińskiego. Wszystko jest polityką, ale próbujmy w tym wszystkim znaleźć coś, co dotyczy nas wszystkich. Liczę na to, że może kolejna jakaś, wreszcie jakaś propozycja rządowa się pojawi i przestrzegałbym też szczególnie strajkujących, by nie wpuścić się w rozmowy przy takim ogromnym stole i podejmować dyskusję o oświacie polskiej w obecnym stanie i co będziemy robić, bo wtedy płace zostaną gdzieś tam na samym końcu, a dodajmy, trwa strajk. Jak słyszę wielu nauczycieli, znane mi osoby, mówią, nie chcemy, ale niech wreszcie rząd zrobi jakiś pierwszy krok. Ja czekam na taki pierwszy krok rządu.
I stawiamy kropkę, bo czas naszej audycji dobiega końca. Ja chciałem na koniec poprosić państwa o życzenia dla naszych słuchaczy, jako radni województwa. Na pewno chcieliby państwo powiedzieć kilka słów do słuchaczy Radio Zachód. Aleksandra Mrozek.
Ja życzę przede wszystkim spokojnych świąt, pełnych takiej refleksji w rodzinnym gronie, w gronie przyjaciół i z wielką nadzieją myślę, że rozwiązania przyjdą w najbliższym czasie, a do nauczycieli kieruję szczególne słowa. Kochani, trzymajcie się.
Helena Hatka.
Wyjątkowe święta są przed nami, dla nas katolików bardzo wyjątkowe. Oby ten czas świąt Wielkiej Nocy był takim czasem wyciszenia, czasem pokoju i spokoju, a równocześnie czasem, który spędzimy w radości ze swoimi rodzinami. Myślę, że potrzebujemy takiego momentu refleksji i momentu życzliwości, bo wtedy łatwiej się żyje. A generalnie nam wszystkim życzę, abyśmy dostrzegali w drugiej osobie człowieka, który widzi, czuje i który też jest wrażliwy na ciosy. I chciałabym, żebyśmy my wszyscy, politycy, starali się nastawiać nie na rozwiązywanie problemów, a nie na to, żeby te problemy komplikować.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego z okazji zbliżających się świąt.
Kazimierz Łatwiński.
Życzę państwu zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei, miłości, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół. Wesołego Alleluja.
I Mirosław Marcinkiewicz.
Po pierwsze to życzę spokoju, bo spokój umożliwia refleksję. Każdemu tego życzę. Życzę również odpoczynku. Odpoczynku w dużej mierze też od polityki. A skupienie się na swoich najbliższych, życzę radości, miłości i wszystkiego dobrego, które przynosi zmartwychwstanie.
Dziękuję państwu za dyskusję, państwu słuchaczom za wysłuchanie tej dyskusji. Zaproszę jeszcze w imieniu Sylwii Misiak o godzinie 14:00 coś dla zdrowia. Dzisiaj zdrowy kręgosłup. Bardzo ważna sprawa, bo trzeba mieć zdrowy kręgosłup. Audycję realizował Karol Kasprowiak, ja nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję
bardzo, do widzenia.
Samorządne Rzeszowskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.